Ekscelencjo, najdostojniejszy księże biskupie Stanisławie, pierwszy biskupie Kaliski, przewielebni księża na czele z magnificencją księdzem rektorem naszego wyższego seminarium duchownego, umiłowani w Chrystusie Panu. Przed chwilą ze stołu Słowa Bożego usłyszeliśmy tę prawdę. Kamień nagrobny, ten kamień, który tak ciężko zapada nad życiem, zamyka wszystko, co było, czyż mógł utrzymać się dłużej przy grobie życiodawcy. Leżał przewrócony, a grób był pusty. Gwiazdy rzucały ostatnie blaski zanikającego światła na postać biegnącą ulicami miasta. To Maria Magdalena biegła wzywać pomocy tych, którzy razem z nią kochali Chrystusa. Piotr i Jan przybiegli, ujrzeli usunięty kamień, grób pusty, całuny odrzucone. Obejrzeli wszystko starannie, stali chwilę, patrząc ze zdumieniem na ziemię i niebo, a potem wrócili do siebie jako mężczyźni, którzy, stwierdziwszy fakt, który nie był do wytłumaczenia i nie tracą przy nim czasu, Maria Magdalena została. Może wierzyła wbrew nadziei. Dość, że nie mogła odejść od grobu, stała łkając, płacząc tymi łzami, z którymi uchodzą siły życia z człowieka. Bolesne cierpienie zmogło jej duszę, a świętość tak ucieszyła jej uczucia, że zostało z niej tylko bezradne, skarżące się dziecko. Wzięto Pana, nie wiem, gdzie go położono. Świat widziany przez łzy był drżący, pełen blasku. Wokoło rosły mirty, cyprysy. Białe kwiaty wznosiły kielichy ku niebiosom. Ogród tonął w brzasku poranka. Ktoś stał opodal i pytał, czego płaczesz, kogo szukasz? Zwróciła oczy zalane łzami. Panie, jeśli Ty go wziąłeś, powiedz, gdzieś go położył. Mario, błyskawiczny poryw szczęścia, świadomość niesłychanej rzeczywistości, objawienie najwyższego cudu, który druzgotał wszystko, co w biednym człowieku boli i płacze. Idź do braci, powiedz im, wstępuję do domu Ojca, Ojca mojego i Ojca waszego, Boga mojego i Boga waszego. Dlaczego to opowiadanie o niewiastach, które ujrzały pusty grób, o uczniach pędzących do Niego, potrafi wywrzeć i do dzisiaj wywiera na nas wzruszające wrażenie. Dlaczego światłość nad ogrodem spotkania zmartwychwstałego z Marią Magdaleną jest tak pełna uroku? Dlaczego mówimy, że dzwony wielkanocne brzmią inaczej niż wszystkie inne? Że małe dziewczynki niosące koszyczki z pisankami sycą nasze oczy, serca czymś takim jak nadzieja? Bo zmartwychwstał Chrystus. Cel naszej nadziei. To, że grób największego poniżenia stał się świadkiem największego zwycięstwa tego, który nazywał się życiem, jest podstawą nadziei naszego zmartwychwstania, naszego wiecznego życia. Człowiek pragnie życia. Popęd do zachowania swego życia jest duszą jego duszy, przedmiotem historii ludzkiej, małej i dużej, jest walka o istnienie, walka o życie. Ludwik XIII w ostatnich 10 miesiącach życia poddał się aż 47 razy stosowanemu wówczas zabiegowi tak zwanemu puszczania krwi dla ratowania swego życia. Obok stosowanej obecnie szeroko transfuzji krwi mówi się ostatnio o bankach szpiku kostnego jako rezerwie właśnie dla ratowania życia. Napisano całe księgi naukowo o tych wysiłkach, dla dusz naszych istnieje tylko jedna skuteczna makrobioetyka, o którą głosi i o której mówi wielkanocna tajemnica pustego grobu. Na kamieniu mogilnym Chrystusa jest napis: nie umarły, ale śmierć jest tu pogrzebana. Sprawa śmierci i życia Chrystusa została nieodwołalnie związana ze sprawą śmierci i życia każdego z nas, bowiem w zmartwychwstaniu Chrystusa my zmartwychwstajemy. Zmartwychwstanie Chrystusa jest według świętego Pawła rogowskazem prowadzącym nas ku naszemu przeznaczeniu. Jeśli tylko w życiu pokładamy nadzieję, nędzniejsi jesteśmy niż wszystkie inne istoty. Lecz Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny tych, którzy posnęli. Jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. W zmartwychwstaniu Chrystusa mamy więc gwarancję naszego zmartwychwstania do życia wiecznego. Zgodnie z tym, co wyznajemy w credo, wierzę w ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Trudność właściwego zrozumienia przez nas zmartwychwstania ciała płynie ze zbyt indywidualnego ujęcia zbawienia. Kosztem jego sensu zbiorowego i kosmicznego łączy się też trudność z osłabieniem naszego wyczucia tego planu Bożego w historii, z niedostatecznym wniknięciem w skutki zmartwychwstania Chrystusa. Kiedy pewnego razu spytano Newtona, kto zbierze ten rozsypany proch zmarłych w nowe ciało, zawsze były wątpliwości, jak będzie wyglądać to nasze zmartwychwstanie. Jak to będzie się odbywać? Newton, człowiek nauki, ale człowiek pogłębionej wiary, najpierw nic nie odpowiedział, ale milcząc wziął garść żelaznych opiłek i zmieszał je z jakimś pyłem. Potem spytał, kto wybierze z powrotem te opiłki? Gdy pytający milczeli, Newton wziął magnes i zbliżył go do mieszanki. Opiłki w okamgnieniu przywarły do magnesu. Czy ten, kto obdarzył tą siłą martwą materię, powiedział Newton, nie może dać czegoś większego ludzkiej duszy, jeśli będzie ona potrzebować przywdziania uwielbionego pyłu ciała? Ukochani w Chrystusie Panu, zmartwychwstanie Chrystusa jest fundamentem naszej wiary. Prawdę religijną przyjmujemy nie dla jej oczywistości na podstawie autorytetu Boga, który ją podaje. Autorytet Boga przyniósł ziemi Chrystus. Wszystkie jego cuda, zwłaszcza cud rezurekcyjny, to wielkie koronne pieczęcie złożone przez Boga na słowach Chrystusa. A Bóg nie może pieczętować fałszu. Prawdą zmartwychwstania Chrystus przypieczętował prawdę swojego bóstwa. A jeśli jest Bogiem, to nie może nas wprowadzać w błąd. Od początku zrozumieli tę wymowę zmartwychwstania Chrystusa zarówno chrześcijanie, jak i przeciwnicy. Trzeba bowiem pamiętać, że od pierwszych dni chrześcijaństwa największy spór między nim a jego przeciwnikami toczy się nie w stajence betlejemskiej, nie na Golgocie, gdzie umierał, lecz przy pustym grobie Pana Jezusa. Nawet dla apostołów był on z początku problemem trudniejszym od bolesnej śmierci ich mistrza i Pana. Stoją bezradni, wpatrujący się w odrzucony kamień i całun, którym owinięte było ciało Chrystusa. Może i przesunęło się przez ich świadomość usłyszane kiedyś słowo o zmartwychwstaniu, ale jak? Święty Jan napisze, jeszcze nie rozumieli Pisma, że trzeba było, aby On powstał z martwych. Możliwe, że pogodzili się ze śmiercią Chrystusa. Krzyż i grób był ostatnim etapem ich myśli i uczuć, dlatego wśród nich pojawiło się też nie wierzę. Wymawiał im to Chrystus. Święty Marek pisał na zawsze w swojej Ewangelii to zdanie świadczące, jak trudno było apostołom zrobić miejsce w świecie swych przeżyć Chrystusowi, który triumfował. Oto Maria Magdalena, przyszedłszy, opowiedziała tym, którzy z nim byli, smutnym i płaczącym. Oni, usłyszawszy, że żyje i był widziany przez nią, nie uwierzyli. Nie dziwmy się więc zbytnio, czytając dalej, na końcu ukazał się Jezus owym 12 siedzącym u stołu i wymawiał im to niedowiarstwo, zatwardziałość serca i tym, którzy widzieli, a nie uwierzyli. Tak się dziwnie stało, że właśnie przeciwnicy Pana Jezusa bardzo poważnie potraktowali Jego słowa o przełamaniu mocy śmierci, podejrzewając nawet uczniów Chrystusowych o zdolność do stworzenia pozorów, jakby zapowiedziany przez Jezusa znak Jonasza już się spełnił. Oni dobrze wiedzieli, jakie znaczenia dla naszych dziejów może mieć opromienione glorią zmartwychwstanie skazańca, który skonał na krzyżu. Idąc więc do Piłata z prośbą, żeby do imienia Chrystusowego nie dołączono słów, po trzech dniach zmartwychwstał. Tę upokarzającą dla elity żydowskiej scenę pokazuje święty Mateusz, a nazajutrz, to już jest w dzień po przygotowaniu, zebrali się przedniejsi kapłani, faryzeusze u Piłata, mówiąc, wspomnieliśmy, że ten zwodziciel, jeszcze żyjąc, powiedział, po trzech dniach zmartwychwstanę. Przeto rozkaż, aby strzeżono grobu aż do dnia trzeciego. Nie przyszli uczniowie jego, nie ukradli go i nie powiedzieli, on powstał z martwych i będzie ostatnie zło gorsze niż pierwsze. Piłat dał im straż, powiedział, idźcie, strzeżcie, jak umiecie. Oni podszedłszy, obwarowali grób, zapieczętowali kamień ze strażą. Przy tym grobie spotkali się znów faryzeusze z wątpliwościami apostołów. Ale nie na długo. Rozdzielił ich zmartwychwstały. Uczniowie, wyznawcy poszli pisać historię nowego świata. Podczas gdy faryzeusze pozostali przy pustym grobie, powtarzając sami przez przekupionych żołnierzy fałszywą informację o wykradzeniu martwego ciała Jezusa z Nazaretu. I rozniosło się to słowo u Żydów, pisze święty Mateusz, aż do dnia dzisiejszego. Tak rozpoczął się spór o zmartwychwstanie Zbawiciela. Jeden z najważniejszych sporów, w którym biorą udział myśli, uczucia, namiętności, światopoglądy, przeciwstawne sobie wizje szczęścia, miał rację święty Piotr, kiedy w swoim pierwszym kazaniu o tajemnicy zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią powołuje się przy tym na uznany przez Izraelitów autorytet Dawida i cytuje jego psalm, albowiem nie zostawię duszy mojej w otchłani, nie pozwolę świętemu swemu oglądać skażenia, a później daje tłumaczenie tych dziwnych dla śmiertelnego człowieka słów, mężowie, bracia, niechże wolno będzie śmiał wam powiedzieć o patriarsze Dawidzie, który zmarł, pogrzebany, został i grób jego jest u nas aż do dnia dzisiejszego. Będąc wtedy prorokiem, wiedząc, że Bóg pod przysięgą mu obiecał, że potomek jego będzie na stolicy jego, patrząc w przyszłość, mówił o zmartwychwstaniu Chrystusa, że ani nie został zatrzymany w otchłani, ani ciało jego nie doznało skażenia. Niektórzy z nas takiego Zbawiciela oczekują. Wyznaczyli mu granice nieprzekraczalne. Będzie Chrystus odkupicielem z ich trosk życiowych, przykładem etycznego postępowania, miłości bliźniego, nauczycielem, być może ideałem piękna ludzkiego i to wszystko. Przestrzegał święty Paweł przed takimi, którzy tylko w tym życiu mają nadzieję w Chrystusie. I wskazywał wieczne perspektywy naszej nadziei. Od przyjęcia ich zaczyna się świat nadprzyrodzony. Żeby wszystko, co czynimy, miało prawdziwą wartość, musimy być jakby przeprowadzeni obok pustego grobu po zmartwychwstałym Zbawicielu. I to ma być wymierzone słowami wiary. Surexit. Christus pes meas. Zmartwychwstał Chrystus. To moja nadzieja. Nie lękajmy się sprawdzać tej wiary, powtarzając za apostołem, a jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, próżna jest wiara nasza i próżne jest nasze przepowiadanie. W Wielkim Poście Kościół wzywał nas do odrodzenia duchowego, do wyzbycia się tego, co w nas skazitelne, przewrotne, złe, zawistne, mściwe, do nabycia miłości wzajemnej, uczynności, niesienia pokoju. To piękne. Z tego miejsca chciałem dać świadectwo wielkiego podziękowania według relacji duszpasterzy. Tak wielu ludzi pojednało się z Panem Bogiem i nocy konfesjonału, i tyle okazji, i to umęczenie kapłanów przez pojednanie się z Bogiem jest piękne. Otóż to dobro trzeba w sobie zachować, jeśli mamy osiągnąć nieśmiertelne życie, miłość i pokój. Dlatego trzeba nadal pokonywać w sobie zło, bo to, co w nas poddaje się złu, zdąża ku śmierci. A każdy wysiłek, wysiłek dobra jest krokiem ku wieczności, ku miłości, ku Bogu. W ten sposób dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa życie nasze pozostaje celowo, mimo cierpień, mimo rozczarowań, które to życie przynosi. Bo jeśli cierpimy z Chrystusem, z Nim zmartwychwstaniemy. Oto dzień, który uczynił Pan, radujmy się i weselmy. Możesz powiedzieć, że to jest kwestia wiary. Możesz mieć wątpliwość, że jeszcze masz słabą wiarę. Ale te słowa odpowiedzi na dzisiejszą lekcję dobrze wyrażają dzisiejsze uczucia. Wielkanoc jest uroczystością nad uroczystościami, bo jest dniem, w którym Chrystus pokonał śmierć. Wyraża to śpiew liturgii wieczornej, w której się wsłuchujemy. Oto noc, która wierzących obecnie w Chrystusa na całej ziemi uwalnia od zepsucia świata, ciemności grzechów, przywraca do łaski, gromadzi w społeczności świętych. Tej właśnie nocy Chrystus, skruszywszy więzy śmierci jako zwycięzca, wyszedł z otchłani. Bezużyteczny byłby dla nas dar życia, gdyby nie stało się zadość łaski odkupienia. Jest to dzień wielkiego triumfu, patrząc w kategoriach wiary. I cieszymy się dziś nie tylko z powodu zwycięstwa Chrystusa, ale i naszego, że mimo tylu trudności, tylu przeszkód, tylu negatywnych informacji, które do nas docierają, Pan Bóg daje nam tą łaskę wiary i ogromnej nadziei. Wiara często jest weryfikowana do bólu. Jesteśmy z Chrystusem. Jesteście też naszą radością. Zwyciężyliśmy z Chrystusem. Dzielimy Jego triumf, bo ten triumf jest naszym triumfem. Jeśli dziś świat jest dotknięty różnymi kryzysami ekonomicznym, konfliktami zbrojnymi, to trzeba dostrzec, że u podstaw tych kryzysów, dramatów leży kryzys kulturowy, antropologiczny, braku szacunku dla człowieka. Składa się na niego z jednej strony postrzeganie świata w oderwaniu od Boga, a nawet wbrew Bogu, a z drugiej fanatyzm posunięty do zabijania w imię fałszywie pojmowanego Boga. Prawdy nie można nikomu narzucić. Cechą prawdy jest to, że ma w sobie wystarczającą siłę przyciągania i przekonywania. I są ludzie, którzy bezgranicznie z miłości do Boga za tą prawdę życie oddają. Ale są ludzie, którzy służą sile zła, by tak jak było na początku, z tą prawdą walczyć. Niszczyć Chrystusa, niszczyć prawo Boże i niszczyć tych, którzy wyznają Chrystusa. Historia dowiodła, że bez poszanowania fundamentu ludzkiej godności, jakim jest objawiony Bóg, godność człowieka doznaje poważnego uszczerbku. Starajmy się więc we wszystkim, co czynimy, pamiętać o Bogu, uwzględniać Jego wolę w swoich planach. Chciałby się tak prosto powiedzieć, najprościej. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Zostaliśmy odkupieni do nowego życia. Chrystus został ukrzyżowany, umarł i zmartwychwstał dla nas. W Nim Bóg daje nam nowe życie, boskie i wieczne. Czy nie wiadome wam, że my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierci, a zatem przez chrzest zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy postępowali w nowym życiu, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. To właśnie jest dobra nowina, która przemienia człowieka, historię ludzkości, którą wszystkie narody mają prawo poznać. To dobra nowina rodząca w naszych sercach radość, jakiej świat dać nie może. I chciałbym tą refleksję dzisiejszą zakończyć optymistycznie, bo prawda o zmartwychwstaniu jest radosna i z niej można czerpać siłę do najtrudniejszych momentów. Pięknie, jak mówią, że my Polacy w Europie jesteśmy jak ta wyspa, gdzie Kościół się rozwija. To dzięki wam, waszej odwadze, waszemu świadectwu. Nie jest tak, jakbyśmy chcieli, ale nigdy tak też nie było. I kiedy mija 10 lat od śmierci Jana Pawła Świętego i zadają wiele pytań, a co dało jego nauczanie? Każdy z nas indywidualnie może sobie odpowiedzieć, jak wiele przeżyć duchowych, jak wielkie umocnienie, jak za wiele powinniśmy Panu Bogu być wdzięczni. Ukochani w Chrystusie Panu, życie w łasce Bożej jest możliwe. Przyjmijmy tą moc Ducha Świętego, a wtedy jak Jezus przejdziemy przez życie dobrze czyniąc. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się, radujmy się w Nim. Niech nasza radość trwa bez końca, aż po wieczność. Amen.